Boże Słowo zapisane jest w drugiej Księdze Królewskiej. Druga Księga Królewska, 5 rozdział. I przeczytajmy sobie od 8 wersetu, ale tak od połowy tego wersetu. A więc druga Księga Królewska, 5 rozdział, od połowy 8 wersetu czytamy takie słowa. Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Przybył tedy Naaman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Wtedy Elizeusz wysłał do niego posłańca z takim poleceniem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. Na to Naaman oburzył się i odchodząc powiedział: oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swojego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasteńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Lecz słudzy jego przystąpili do niego i przemówili tak: ojcze, gdyby prorok nakazał ci coś trudnego, czy nie uczyniłbyś tego? Tym bardziej więc powinieneś to uczynić, gdy ci powiedział: obmyj się, a będziesz czysty. Poszedł więc i zanurzył się w Jordanie 7 razy według słowa męża Bożego, a wtedy jego ciało stało się znowu czyste jak ciało małego dziecięcia. Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem, a przyszedłszy tam stanął przed nim i rzekł: oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. Przyjmij zatem teraz dar dziękczynny od twojego sługi do tego miejsca. Po raz ostatni, przynajmniej na długi czas, dzisiaj chcę mówić na temat Elizeusza. O wielu rzeczach mówiliśmy przez ostatnie kilka spotkań naszych, czy to w środę, czy w niedzielę. Mówiłem nam na temat Elizeusza i przedstawiałem tą szczególną postać. Postać, która wypełniona była Bożą mocą. Oczywiście mówiłem to w nawiązaniu o tym, o czym dalej będę chciał mówić, a więc o Bożej mocy. Ale chciałem nam na podstawie Elizeusza pokazać, jak Bóg działa poprzez ludzi, którzy mają pełnię Bożej mocy. Jak to jest, kiedy się ma tą Bożą moc, że nie zawsze to wygląda tak, jak ludziom się wydaje, że jak ktoś ma Bożą moc, to wszyscy się go boją i ten ktoś nie ma problemów i jest Panem Alfą i Omegą. Nie, chciałem pokazać wam, jak często Bóg posługuje się Bożą mocą, ale też jak bardzo trzeba być posłusznym i pokornym Bogu. Jak często trzeba znosić wiele różnych doświadczeń, a także przeciwności, prześladowania, uciekać nieraz trzeba, mimo tego, że ma się Bożą moc. Dlaczego? Dlatego, że tam, gdzie diabeł widzi Bożą moc, tam stawia całą swoją armię i chce się przeciwstawić. Słowo, którym dzisiaj chciałbym się podzielić, ja nie mam czasu, aby mówić całą tą historię, abyśmy mogli gdzieś zanurzyć się w pewne rzeczy, dlatego że musiałbym tutaj dosyć długo mówić. Ale chcę wam powiedzieć, że jest to fragment Bożego Słowa, który nie jest lubiany przez ludzi wierzących. Nie jest kochany przez chrześcijan. Statystyki mówią, są ludzie, którzy robią różne statystyki i są tacy ludzie, którzy robią statystyki na temat tego, gdyby człowiek miał moc, to które słowo by wyrzucił z Biblii? Chcę wam powiedzieć, że ten fragment Bożego Słowa zajmuje czołowe miejsca. Mnóstwo chrześcijan chciałoby wyrzucić ten fragment z Bożego Słowa. Między innymi, a może przede wszystkim dlatego, że to jest obraz współczesnego chrześcijanina. To jest obraz bardzo współczesnego chrześcijanina. I ciągle ten obraz jest taki sam, ciągle ten obraz jest żywy, mimo tego, że to słowo było pisane kilkaset lat przed narodzinami Jezusa Chrystusa, to chcę wam powiedzieć, że ten fragment Bożego Słowa jest ciągle bardzo autentyczny. Ale Nie chciałbym, abyśmy czytali ten fragment Bożego Słowa. Nie chciałbym, abyśmy omawiali ten fragment Bożego Słowa jako coś, co nam się nie podoba, ale wręcz odwrotnie, abyśmy mogli jak najbardziej przyjąć ten fragment Bożego Słowa i umieć go wykorzystać w swoim życiu. Ja powiem wam, że za każdym razem, kiedy czytam, a dosyć często czytam ten fragment Bożego Słowa, lubię w ogóle Elizeusza, lubię jego historię, to powiem wam, że Bóg bardzo często przez ten fragment napomina mnie i każe mi wrócić do pewnego punktu i mówi, tu Danielu jest, tutaj masz być, nie tam. Chciałbym dzisiaj pokazać wam dosłownie kilka elementów, które są takie bliskie nam. I wierzę w to, że nie chodzi o to tylko, aby pokazać te elementy, ale wierzę, że być może wielu z nas będzie mogło skorzystać z tego fragmentu Bożego Słowa, że znajdziemy tam rozwiązanie być może swoich problemów, swoich trosk, które być może do tej pory nie bardzo mogliśmy z nimi cokolwiek zrobić. Dodam na marginesie, że każdy z tych wersetów, który przeczytałem, niesie ze sobą pewną prawdę. Prawdę, na temat której można by było powiedzieć bardzo odrębne kazanie. A więc tak jak tutaj widzicie, jest, nie wiem, 6 wersetów odczytałem bodajże, to moglibyśmy tutaj 6 kazań odrębnych powiedzieć. A więc niech to świadczy o tym, jak bogaty jest to tekst, jak ważny jest to tekst, jak jest to tekst nam potrzebny dzisiaj we współczesnym świecie. Aby nie przedłużać, ponieważ mamy jeszcze dzisiaj dosyć długi czas, który tutaj spędzimy razem, przejdźmy do Bożego Słowa. Nim przejdę do tekstu, który czytałem, opowiem w skrócie, co działo się. Ci, którzy byliście w środę, to o tym dosyć mówiłem, o tym, co wydarzyło się wcześniej, więc dzisiaj tylko pokrótce dla tych, którzy nie byli, bądź dla tych, którzy nie pamiętają, bądź dla tych, którzy jeszcze nie przeczytali tej historii w całości. Czytamy tutaj o Naamanie. Naaman był generałem wojska. Wojska i był bardzo dobrym generałem. Boże Słowo mówi, że on był dobrym generałem, za jego dowództwa oni odnosili zwycięstwo, był w wielkim poważaniu, lud go szanował, oraz król, któremu był podległy, również Boże Słowo mówi, że go szanował i się liczył z jego zdaniem. Gdybyśmy mieli powiedzieć naszym współczesnym językiem, moglibyśmy powiedzieć, że Naaman był przyjacielem króla. Król liczył się ze wszystkim i co, z czym Naaman nie przyszedł do swojego króla, ten właściwie spełniał te życzenia. I mówiłem o tym w środę, że mimo tego, że Naaman był tak poważanym człowiekiem, tak ważnym człowiekiem, pełnym szacunku, a z drugiej strony pełnym bogactwa, mimo tego dopadła jego choroba. Zachorował na trąd. Trąd, choroba, która jest nieuleczalną, na tamte czasy na 100% nie była uleczalną chorobą i właściwie oznaczała tylko jedno. To taki współczesny, może złośliwy nowotwór, tak? A więc oznaczała śmierć. I czytaliśmy o tym, że w domu na Amana znajdowała się pewna dziewczynka, która została sprowadzona, która została porwana ze swojego kraju. Ale ta dziewczynka miała pewien obraz. Ta dziewczynka miała zakodowany pewien obraz ze swojego krótkiego życia, ze swojego, chciałoby się powiedzieć, dziecięcego życia, tak? Ale Boże Słowo mówi, że to była mała dziewczynka, więc była dzieckiem, więc trudno jest mówić, że ze swojego dzieciństwa, ale tak byśmy może powiedzieli dzisiaj. A więc nie miała tych obrazów wiele, ale miała jeden zasadniczy obraz. Ona miała obraz, że w jej kraju, tam gdzie ona żyła, jest ktoś, kto ma tak wielką moc, że jest w stanie uleczyć nawet tak ciężką chorobę, na którą zapadł Naaman. I ta dziewczynka przekazała tą wieść dla pośrednio, bezpośrednio Naamana. I czytamy, że Naaman był tak mocno zdesperowany, że uchwycił się tej wieści, mimo tego, że to mówiła dziewczynka. Jak często my wierzymy małym dzieciom? Jak często my bierzemy poważnie to, co nasze dzieci mówią? Z przymrużeniem oka często. A to dziecko powiedziało. Uwierzył rzeczy, która była nie, że tak powiem, niekoniecznie do uwierzenia. Tak? No bo to tak mniej więcej jakby dzisiaj, nie wiem, Emilka na przykład powiedziała mi: pastorze, a ja mam złotego słonia w karafce. Czy ja bym w to uwierzył? Ciężko mi by było uwierzyć w to. Ale to tak brzmiało wtedy, drodzy bracia, drogie siostry. Dla Naamana, przy jego sytuacji, wieść, że jest ktoś, kto może go uzdrowić z jego choroby, to mniej więcej tak brzmiało. A mimo to Boże Słowo mówi, że on tak bardzo był zdesperowany, chwała Bogu, że tak bardzo był zdesperowany, że uwierzył tej wieści, poszedł z nią do króla, podzielił się, mimo tego, że król pewnie też z przymrużeniem oka patrzył na to i zobaczył nadzieję. I dalej historia, której nie mówiłem w środę, ani dzisiaj też nie czytałem. Król Izraela pisze list, ponieważ dla króla, przepraszam, nie Izraela, dla króla Naamana niekoniecznie to było chyba jasne, więc napisał król list do króla izraelskiego i napisał, że jego człowiek ma problem i byłoby dobrze, mówiąc łagodnym językiem, aby król izraelski jemu pomógł w tym. Kiedy król izraelski otrzymał ten list, przywiózł go Naaman, Boże Słowo mówi, jak on pojechał wyposażony tam. O tym sobie przeczytajcie, z jakim bogactwem, z jakim przepychem on tam pojechał. To był zrozpaczony, bo mówi, przecież ja nie mam żadnej władzy, ja nic nie mogę. Nie mam władzy, mam władzę w królestwie, ale nie mam władzy nad tym, aby komuś dać życie bądź zabrać życia. I wtedy dochodzimy do naszej historii. Drodzy bracia, drogie siostry, ósmy werset, a właściwie fragment tego ósmego wersetu brzmi następująco. I chciałbym tutaj, żebyśmy śledzili to na podstawie Bożego Słowa. Niech tamten, przeczytam od początku ósmego, a gdy to Elizeusz, do Elizeusza męża Bożego dotarła wieść, że król izraelski rozdarł swoje szaty, posłał do króla i kazał mu powiedzieć, dlaczego rozdarłeś swoje szaty. I teraz posłuchajcie mnie. Niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Ja nie wiem, na ile wy już wychwyciliście z tego krótkiego jednego zdania dwie bardzo ważne, istotne rzeczy, które dzisiaj poprzez nas bardzo często są pomijane. Bardzo często o nich zapominamy. Żeby było łatwiej, przeczytam wam to inaczej. I myślę, że od razu będziecie wiedzieć. Królu, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Ja pójdę do tamtego i niech on się dowie, że mogę go uzdrowić. Królu, dlaczego rozdarłeś swoje szaty? Ja pójdę do niego i powiem jemu, że mogę go uzdrowić. Ale Słowo Boże, które my czytamy, brzmi: niech tamten przyjdzie do mnie i dowie się, że jest prorok w Izraelu. Dwie rzeczy, na które chciałbym zwrócić naszą uwagę, drodzy bracia, drogie siostry, które są bardzo trudne dla nas dzisiaj. Jeżeli my mamy potrzeby, to my mamy pójść do Boga, a nie Bóg do nas. Często myślimy, że jak my mamy potrzeby, to świat się kręci wokół nas, my jesteśmy pępkiem świata i to wszyscy muszą przyjść i nam pomóc. Nawet sobie nie zdajemy sprawy, że nieraz ludzie kompletnie nie wiedzą o tym. Bo jeżeli się ukrywa swoje problemy i swoje potrzeby, to trudno jest, żeby ktoś o tym wiedział. A więc jeżeli mamy potrzeby, to my powinniśmy się zwrócić do Boga, a nie oczekiwać, że Bóg przyjdzie do nas. Dlatego, że kiedy czytamy Nowy Testament, to czytamy w nim, kiedy Pan Jezus Chrystus przychodził do ludzi chorych, do ludzi związanych, zniewolonych, do ludzi, którzy mieli różnego rodzaju problemy, zadawał zawsze bardzo brutalne pytanie. stał przed ślepym i mówił, co chcesz, abym ci zrobił? No wiecie, można by było rzec, no jak to? No to Pan Jezus nie wiedział, był Jezusem i nie wiedział, co trzeba ślepemu zrobić? Tak? Co chcesz, abym ci uczynił? Przychodzi do sadzawki, do człowieka, który leży 38 lat i mówi do niego, co chcesz, abym ci zrobił? Drodzy bracia, drogie siostry, Bóg chce od ciebie usłyszeć, co ty chcesz, aby On od ciebie zrobił. On chce, abyś ty przyszedł do Niego. A bardzo często to my czekamy, że On ma przyjść do nas. Ja chcę wam powiedzieć, że Pan Bóg raz przyszedł do nas. Wiecie, kiedy to było? Dzisiaj śpiewaliśmy tą pieśń. Na krzyżu. Tam Jezus Chrystus po raz pierwszy przyszedł do ciebie i do mnie. Bo tam umarł za twoje i moje grzechy. I to był ten raz, kiedy Bóg przyszedł po raz pierwszy sam do nas, do ludzkości. Natomiast dzisiaj, jeżeli mamy problemy i troski, to my powinniśmy się udać z nimi do Boga. I druga rzecz, która tu jest bardzo ważna. Wiecie, kiedy my mamy problemy i troski, kiedy mamy kłopoty, to nam się wydaje, że najważniejszą rzeczą jest to, żeby te problemy i troski zniknęły. Wiecie, ja nie wiem, gdybyśmy zapytali na Amana i powiedzieli mu, słuchaj, co dla ciebie jest najważniejsze, to on by powiedział, no chcę być oczyszczony z trądu. Całkiem normalna, logiczna odpowiedź. Ale Elizeusz wskazuje nam na dużo ważniejszą rzecz. Niech przyjdzie i niech się dowie, że jest dla niego szansa, że jest uzdrowienie dla niego. Niech się dowie, że jest prorok tutaj. Jeżeli przychodzisz do Boga, to Bóg chce, abyś nim rozwiąże twój problem, nim rozwiąże twoją troskę, nim cię uleczy, nim cię uzdrowi, nim cię uwolni. To przede wszystkim, abyś wiedział, że przyszedłeś do Boga, że jest Bóg. Dlaczego jest to tak ważne? Dlatego, że mnóstwo ludzi, drodzy bracia, drogie siostry, chcieliby traktować Boga jako tylko i wyłącznie takiego dżina do spełniania swoich życzeń i zachcianek. Ty mi zrób to i tamto, a później ja już będę żył po swojemu. Bóg nie jest instytucją PCK. Bóg nie jest współczesnym MOPS-em. Bóg nie jest instytucją, która rozdaje wszystkim, jak wedle życzenia oni chcą. Nie. Bóg jest przede wszystkim po to twoim i moim Bogiem, abyś miał życie wieczne i zbawienie. I bez tej wiedzy nie możesz bardzo często osiągnąć tego, z czym przyszedłeś. Więc dwie rzeczy, które są bardzo istotne. Ja jeszcze do tego oczywiście pokrótce później wrócę. Doniesiono na Amanowi o tym i czytamy w 9 wersecie. Przybył tedy na Aman ze swoimi końmi i ze swoim powozem i stanął przed drzwiami domu Elizeusza. Jakbyśmy wcześniej przeczytali, to byśmy doczytali, że te wozy... To, z czym przyszedł na Aman i stanął przed Elizeuszem, to było wielkie bogactwo. To były wielkie pieniądze. To była, mówiąc współczesnym językiem, wielka pozycja. To było wielkie stanowisko. To była wielka chwała. To w ogóle było achochich. Ale chcę powiedzieć wam, że na Bogu to w ogóle nie robi wrażenia. Wiecie dlaczego? Bo wszystko, co masz, i tak masz dzięki Bogu. Wszystko, co w swoim życiu posiadasz, to zawdzięczasz Bogu. Kiedyś mówiłem o tym, że ktoś, rozmawiałem, kiedyś miałem trudną rozmowę z pewnym człowiekiem, który miał kilka tytułów, był bardzo wykształcony i mówi, że to dzięki, mówi, Bóg mu nic nie dał. Mówi, ja jestem ateistą, Bóg mi nic nie dał. Mówi, to ja doszedłem do tego w taki sposób. Kiedy stwierdziłem, że nasza rozmowa niestety się trochę różni, nie ma wspólnej płaszczyzny, jak to pewien mój znajomy mówił, powiedziałem jemu tak. jak robiłeś w pieluszki, jak sikałeś pod siebie, jak nie umiałeś trzymać łyżki i widelca, jak nie umiałeś chodzić, jak zamiast wypowiadać mądre słowa, którymi dzisiaj się posługujesz, mówiłeś pe, i nikt cię nie rozumiał, to jak myślisz, co ty wtedy mogłeś osiągnąć? Bóg dał nam wszystko, drodzy bracia, drogie siostry. Bóg dał tobie i mi wszystko. I czytamy, że Naaman przyszedł z całym swoim bogactwem, bo najprawdopodobniej sądził, że jest opcja kupienia sobie uzdrowienia. Albo kupienia sobie łaski tegoż człowieka, który zaraz powinien wyjść do Naamana. Nie rozwijając tego dalej wątku, chcę powiedzieć nam, możesz mieć nie wiadomo jak wielką pozycję. Możesz nie wiadomo kim być. Możesz mieć wielkie bogactwo. Chcę ci powiedzieć, że niczego nie kupisz w Bożym Królestwie. Wiesz dlaczego? Dwie rzeczy. Po pierwsze, Bóg to wszystko i tak ci dał i zapewnił. Po drugie, za wszystko, co chcesz przynieść, przyjść z Jezusem Chrystusem, za to wszystko Jezus Chrystus umarł na Golgocie. Czy to jest choroba? Czy to jest grzech? Czy to jest zniewolenie? Czy to jest problem? Chcę ci powiedzieć, że za to wszystko Jezus Chrystus już dawno umarł na Golgocie i tam poniósł za wszystko za ciebie. Nie ma możliwości, że ty sobie kupisz dzisiaj uzdrowienie, że ty sobie kupisz dzisiaj przebaczenie grzechów, że ty kupisz sobie dzisiaj to czy tamto. To jest typowo ludzki tok myślenia. Przyjdę do pastora, przyjdę do księdza, dam na tacę za to i za tamto i jest opcja, że to kupię. Nie, drodzy bracia, drogie siostry, nie da rady. Czytamy dalej. Wysłał Elizeusz do niego posłańca z takim poselstwem. Idź i obmyj się 7 razy w Jordanie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. No dobrze. Za chwilę przeczytamy, czego spodziewał się Naaman. Ale nim o tym będę mówić, to co z tego wersetu wypływa. Jedna kolejna rzecz, bardzo istotna rzecz. Bóg bardzo często posługuje się swoimi posłańcami. Bóg bardzo często posługuje się ludźmi, którzy są wokół ciebie i poprzez nich przychodzi do ciebie i przemawia. Na ile ty i ja jesteś gotowy dzisiaj słuchać Bożych posłańców, których Bóg posyła do ciebie? Czy czasami nie jest tak, że nieraz jesteśmy tak pyszni i tak dumni, że nawet gdyby święty Piotr pojawił się koło nas, to byśmy powiedzieli, ciebie słuchać też nie będę. Dlaczego? Bo mamy pewne nastawienie. Bóg posyła swoich posłańców. Nie zawsze działa w sposób bezpośredni. Bardzo często używa innych ludzi, aby przemówić do ciebie i do mnie. I co czytamy dalej? 11 werset, ten, który najchętniej byśmy wymazali, przynajmniej statystyki mówią, że chrześcijanie najchętniej by wymazali ten werset. Na to Naaman oburzył się. Nie przypomina to czegoś. I odchodząc powiedział, oto myślałem sobie, że wyjdzie, stanie przede mną, potem wezwie imienia Pana Boga swego, podniesie swoją rękę nad chorym miejscem i usunie trąd. Czy rzeki damasteńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Czy nie mogłem w nich się obmyć i oczyścić? Potem odwrócił się i odszedł, pałając gniewem. Staram się wybrać z moich notatek to, co jest istotne, bo tutaj jest dosyć dużo punktów i chciałbym tutaj o pewnych rzeczach nam powiedzieć. Drodzy bracia, drogie siostry, Naaman przyszedł z wielkim problemem. On przyszedł z nieuleczalną chorobą. On przyszedł z trądem. musimy sobie to wyobrazić, dlatego że bez wyobraźni nie do końca będziemy rozumieć powagę sytuacji. To jest tak, jakby ktoś przyszedł, nie wiem, z nowotworem, dzisiaj złośliwym, wiedząc, że jego dni są policzone. Przychodzi i ma pewien obraz, jak to powinno wszystko teraz wydarzyć się. I on wyobraża sobie, że wychodzi do niego Elizeusz, z nim rozmawia, ma dla niego wielki szacunek i mówi do niego: słuchaj, teraz ja podniosę swoje ręce i w cudowny sposób, bardzo spektakularny sposób dokonam cudów w twoim życiu. Na marginesie chcę wam powiedzieć, jesteśmy kościołem, który wierzy w cuda. Jesteśmy kościołem, ja jestem człowiekiem, jestem pastorem, który widział w swoim życiu wiele cudów. Przez ręce mojej modlitwy widziałem wiele cudów. I chcę wam powiedzieć, że wierzę w cuda. Jeżeli ktoś mi dzisiaj mówi, że Bóg nie jest Bogiem cudów, nie wierzy w realne działanie Boga, to chcę wam powiedzieć, że marny jego los. Ale chcę wam też powiedzieć, że Bóg bardzo często nie działa w spektakularny sposób, dlatego że chce nauczyć nas pewnych rzeczy. Naaman przyszedł z nastawieniem. Jego nastawienie było właśnie takie, jak bardzo często dzisiaj współczesnych ludzi. Jak już się zdecyduje pójść ze swoim problemem, to chciałby stanąć w modlitwie, najlepiej, żeby pastor podniósł swoje ręce, dmuchnął, huchnął, może jakiś piorunik tak, żeby urozmaicić widowiskowo, żeby w gazecie później opisali, że tam na 100 gryna piorun nagle ciasnął i nagle goś został uzdrowiony. Chcę wam powiedzieć, że nastawienie na Amana takie właśnie było. On myślał, że to tak się wydarzy. On tak sobie poukładał w swojej głowie to. On myślał, że jak ma pieniądze, jak ma sławę, jak ma szacunek, popularność, list polecający, to dla niego wszystko już tutaj będzie teraz otworem stało. Nieraz ludzie myślą, że jak dzisiaj przyniosą cokolwiek, poświęcą troszeczkę swojego czasu albo troszeczkę swoich pieniędzy, to Bóg momentalnie będzie czynił spektakularne rzeczy w ich życiu. Chcę wam powiedzieć, że nie, bo Bóg ma swój plan. Czy Bóg nie chciał uzdrowić Naamana? Chciał. Chciał. I czytamy, że on Naaman był po prostu w trudnej sytuacji, bo nawet nie mógł z nim pogadać. Czytamy, że Elizeusz nie wyszedł w ogóle do niego, tylko posłał swojego sługę. Mało tego, że posłał swojego sługę, to ten sługa jeszcze przekazuje jemu fatalne słowa i mówi do niego: słuchaj, nie będzie burzy, nie będzie piorunów, nie będzie tak, że ty stąd sobie teraz zamkniesz oczy, a jak otworzysz, to już trądu nie będzie. Nie. Jak to nie? Przecież ja na to liczyłem. Nie. No a jak będzie? Mój pan powiedział, że musisz pójść i 7 razy się umyć w rzece. Co? 7 razy się mam umyć w rzece? Przecież wszyscy będą widzieć, że ja taki dostojnik, teraz będę w brudnej wodzie się mył. Nie, to jest po prostu niedopuszczalne. To jest niegodziwe. To ja zabieram wszystko i odchodzę stąd. Co to za Bóg? Co to za Pan? Ja się tak poświęciłem. Ja przyszedłem ze wszystkim. Ja chciałem wszystko ofiarować. On mi każe w rzece się myć. I czytamy, Boże Słowo mówi, że on odchodzi. Ale wcześniej wypowiada jeszcze ważne słowa, na które też chciałbym zwrócić uwagę. Czy rzeki damasteńskie, Abana i Parpar nie są lepsze od wszystkich wód izraelskich? Przekładając to trochę na nasz współczesny język. Wiecie, jeżeli Bóg nie zrobi tego w taki sposób, jak nam się wydaje, że powinien zrobić, to my bardzo szybko się zaczynamy na Boga obrażać. Może nie mówimy wprost o tym, bo nie wypada. Może nie wyrażamy swoich myśli, może nawet nie myślimy tak, ale nasza postawa z automatu robi się taka na nie. Dlaczego? Dlatego, że Bóg nie zrobił tego w taki sposób, w jaki my byśmy chcieli. A wiecie, w jaki sposób Naaman chciał, żeby to się odbyło? W najłatwiejszy, jak tylko było, można sobie wyobrazić. Chciał użyć swoich możliwości i swojego bogactwa. Bardzo często dzisiaj ludzie również chcą użyć swoich możliwości, swojego bogactwa, aby w najmniej bolesny sposób zostać dotkniętym przez Boga i jeszcze najlepiej zrobić przy tym furorę, żeby wszyscy wkoło widzieli, przynajmniej w gazecie o mnie napisali. A ja wam chcę powiedzieć, że Bóg miał całkiem inny plan. Dlaczego? Dlatego tak ważne jest to, co jest w 8 wersecie napisane, to, co czytaliśmy, na to zwróciłem naszą uwagę. Że nie chodziło o uzdrowienie wcale, ale chodziło o to, aby Naaman poznał prawdziwego Boga. Bóg go mógł go uzdrowić w przeciągu jednej sekundy. On nie musiał w ogóle jechać tam do Izraela. Gdyby Bóg chciał, gdyby Elizeusz prosił Boga swoją mocą, uzdrowiłby go nawet tam już w drodze. Ale Bóg miał inny plan. Plan, o którym nie wiedział Naaman. On chciał złamać jego charakter, bo dobrze wiedział, że jeżeli nie złamie tego charakteru, to Naaman nigdy nie uzna Boga. I chcę wam powiedzieć, że dzisiaj wielokrotnie mogę widzieć w swoim życiu, że gdyby Bóg nie złamał mojego charakteru, tylko spełniałby moje zachcianki w modlitwie, które często do Niego przynoszę, to nie miałbym szacunku dla Boga i nie uznawałbym Jego jako Boga. Owszem, swoimi ustami będziemy zawsze uznawać, że to jest nasz Bóg, tak? Zapytajcie pierwszego lepszego w mieście na ulicy, kim on jest. No każdy powie, jestem chrześcijaninem, w narodzie chrześcijańskim żyje. Ale nie to, co usta mówią, jest istotne, tylko ważne jest to, co jest tu i to, co robisz. I mówi, czy te rzeki, u mnie są dwie rzeki, które są dużo lepsze. Jak często my mówimy, po co ja w ogóle przychodzę do jakiegoś Boga? Przecież dzisiaj medycyna stoi na takim poziomie. Ja mogę dzisiaj udać się tam albo tam i dużo, dużo lepiej mi to zrobią, dużo bardziej mogę skorzystać z tego, jak teraz jakieś takie prosto, zwykłe rozwiązanie, w jakiejś rzece się będę mył brudnej. Bóg nie zawsze działa spektakularnie. Po drugie, my nie lubimy posłańców. Po trzecie, jesteśmy bardzo często źli dla Boga, że nie robi tak, jak my byśmy chcieli. I wtedy odchodzimy i jesteśmy gotowi robić dużo większe rzeczy, dlatego że nie chcemy ugiąć się. I czytamy dalej w kolejnym wersecie, trzynasty werset, słudzy jego przystępują do niego i mówią tak. Gdyby prorok nakazał ci coś trudniejszego, czy nie uczyniłbyś tego? Czy to było takie trudne wykąpać się w rzece? Dużo gorsze rzeczy przecież dużo gorsze rzeczy mógł zażądać od niego prorok i powiedzieć, masz zrobić to czy tamto. Nie, zażądał tak prostą, banalną rzecz, wykąp się w rzece. Mało tego, za tym, nie wiem, czy czytacie szczegółowo ten fragment Bożego Słowa, za tym szła obietnica. Idź, 10 werset, i obmyj się 7 razy w Jordanie i posłuchajcie, a twoje ciało wróci do zdrowia i będziesz czysty. To nie były słowa rzucone na wiatr, no nie wiadomo, co z tego będzie. To nie było na zasadzie, wie pan co, my tu mamy taką doświadczalną terapię, jak pan będzie brał przez pół roku teraz te tabletki, no to wie pan, no wypadną wszystkie włosy, zgniją panu kości, zobaczymy, no może się uda, wie pan, no jakoś to będzie. Nie, tam była konkretna obietnica, jeżeli umyjesz się w rzece 7 razy, będziesz czysty i zdrowy, wszystko. Ja kocham Boga, że On jest taki prosty, nie komplikuje niczego. I mówią do niego słudzy, mówi, słuchaj, wybacz nam, ale gdyby ci coś bardziej skomplikowanego kazał zrobić, to przecież byś to zrobił, tak? A on ci kazał taką zwykłą rzecz zrobić, wykąpać się. Powiem wam, że nieraz patrzę na swoje życie i patrzę na życie ludzi wierzących, też chrześcijan. My nieraz potrafimy dużo więcej zrobić niż to, czego Bóg chce, abyśmy zrobili. Gotowi jesteśmy jechać na drugi graniec Polski, żeby znaleźć cudownego cudotwórcę tam, bo słyszałem, że gdzieś w internecie pisali, że taki dobry lekarz wszystkich leczy. Jesteśmy gotowi wyjechać na drugi graniec świata, żeby zarobić pieniądze, bo słyszałem, że tam się taką kasę dobrą zarabia. Mógłbym parę innych rzeczy jeszcze przytoczyć, nie chcę. A kiedy ktoś mówi z boku i mówi, słuchaj, zacznij się o to modlić i czekać na Bożą odpowiedź, a na pewno Bóg ci odpowie, bo tak mówi Jego Słowo Święte. Odpowiedź, czekać, mam się modlić, nie, nie, nie. Dużo trudniejsze rzeczy jesteśmy w stanie zrobić, a nie potrafimy zrobić tych najmniejszych rzeczy. Kończąc dalej, idąc jeszcze dwa wersety. Czytamy tak. Poszedł więc. Nie wiem, na ile przemówili słudzy do niego, na ile on sobie w końcu zdał sprawę, że właściwie, no, przecież to on jest pod ścianą. On nikomu łaski nie robi. Nieraz jak rozmawiam z ludźmi, powiem wam, wierzącymi, to jestem zatrwożony jedną rzeczą. Pozwólcie, że na marginesie to powiem. Mam nieraz wrażenie, że ludzie, którzy mają problemy, troski, zniewolenia. Jak ja nieraz z nimi rozmawiam, myślę, że wy też, kiedy rozmawiacie ze sobą, to też możecie nieraz mieć takie wrażenie, że ci ludzie nie zdają sobie sprawy, w jakim położeniu są. Nie mają poczucia tego, w jakim punkcie swojego życia są, że to nieraz są bardzo drastyczne punkty, nieraz wręcz pod ścianą. I zamiast posłuchać, to jeszcze próbują mądrzyć się. Zamiast posłuchać, to jeszcze próbują swoje ego gdzieś tam wsunąć i powiedzieć coś, co oni myślą na ten temat. Powiem wam, że to jest tragiczne. Masz problem, naucz się słuchać. Masz problem, przestań unosić się honorem, ale zechciej przyjąć dobrą radę, dobre coś, co ktoś chce ci dać, coś, co Bóg chce ci przekazać. Nie wiem, na jakiej zasadzie, jak oni przekonali Jego, ale czytamy, że w tym wersecie, że On poszedł i zaczął się zanurzać w Jordanie. Wiecie, to kilka słów na ten temat, muszę to powiedzieć, bo to nie jest proste. Wiecie, staram się myśleć, jak czuł się Naaman. Wiecie, on był, że tak powiem, po pierwsze chory, a więc już z tego powodu cierpiał. Nie miał nadziei na życie, bo wiedział, że umrze i nie ma dla niego ratunku, więc też z tego tytułu bardzo cierpiał, psychicznie i fizycznie. Fizycznie cierpiał, bo ciało było pokryte trądem, więc praktycznie cierpiał ból. Fizycznie, psychicznie cierpiał, bo wiedział, że umrze i nie ma dla niego ratunku. Ale było jeszcze jedno cierpienie. On musiał się upokorzyć. On wiedział, że ludzie, którzy wokół niego są, patrzą na niego. Ludzie, którzy jemu podwładni są i praktycznie żaden z nich nie wszedłby do tego śmierdzącego Jordanu brudnego, a on musi tam wejść i to publicznie zrobić. Ja nie wiem, może on sobie tam myślał, jej, no dobra, zrobiłbym, pójdę się zanurzyć, ale zróbmy to w nocy, tak żeby nikt nie widział. A może w ogóle wyślę wszystkich na zakupy do Biedronki, a ja w tym czasie, buch, żeby mnie nikt nie widział i będzie dobrze. Najprawdopodobniej zastanawiał się i przypuszczam, że nawet nie brał pod uwagę tego, że 7 razy kazał mu Elizeusz to zrobić. On najprawdopodobniej myślał, dobra, zrobię to raz, szybciutko, żeby nikt nie widział. Może wszedł do tego Jordanu i mówił, słuchajcie moi wszyscy, którzy tu stoicie, o, patrzcie, kosmita leci, siak, siak, żeby nie widzieli. Raz i się uda. Ale chcę wam powiedzieć, że nic z tego nie było. Boże Słowo mówi, że on 7 razy się zanurzał i wynurzał się. Pierwszy raz patrzy, trąd dalej jest, wszyscy patrzą się na niego, a on drugi raz, dalej trąd jest, wszyscy patrzą na niego, a jego tam już ściska w środku. Może za 6 razem sobie myślał, jej, ale się ośmieszyłem. Ale chcę wam powiedzieć, że kiedy za 7 razem wynurzył się, Boże Słowo mówi, że jego ciało było nie jak ciało 50- czy 40-latka, czy 60-latka, nie wiem, jak mówić, Ale Boże Słowo mówi, że jego ciało było jak ciało dziecięcia. Takie ciałko miał. A wiecie, ciałko dziecka jest fajne. Nie trzeba żelazka używać, tak? Żeby zmarszczek nie było. Pachnące jest. Takie ciało miał. Dlaczego? Bo to był Boży dar. Bo to był prezent od Boga. Chcę wam powiedzieć, że jeżeli Bóg coś nam daje na Jego zasadach, to to jest najlepsze. To jest po prostu kwalitet numer jeden. Nic nie jest w stanie tego przebić. Dostał najlepsze ciało. Ale 7 razy musiał się zanurzyć. I dlaczego tak mocno na to zwracam naszą uwagę? Bo Bóg łamał jego charakter tam. Bóg doskonale wiedział, że musi złamać jego charakter. Nie chodziło wcale o oczyszczenie z trądu, ale chodziło o to, aby złamać jego charakter, jego ego. O tym mówi ostatni werset. Bo wiecie, co on zrobił po ostatnim wersie, po tym jak wynurzył się, jak 7 razy zanurzył się i został oczyszczony? 15 werset. Nie czytamy takich słów. Wtedy wyszedł z wody, spakował się zadowolony i wrócił do swojego narodu. Nie, wiecie, co tam czytamy? Wtedy powrócił do męża Bożego wraz z całym swoim orszakiem. Przyszedł, stanął i to, co teraz przeczytam, jest bardzo ważne. I rzekł, oto teraz wiem. I tu teraz wyjawia się nam cała tajemnica, dlaczego ta cała historia, dlaczego nie było spektakularności w tej historii, dlaczego nie było tak, jak on sobie wymarzył. Oto teraz wiem, że nie ma na całej ziemi Boga, jak tylko w Izraelu. I ostatni temat już, o tym może nie będę mówić, ale jeszcze kwestia wdzięczności. Ale jeszcze kwestia wdzięczności. Drodzy bracia, drogie siostry, kończąc. Ja nie wiem, w jakiej sytuacji jesteś. Ja nie wiem, w jakim położeniu jesteś. Ale idąc za tym fragmentem Bożego Słowa, przeanalizujcie go w domu. Chcę dzisiaj powiedzieć jedną rzecz. Jeżeli masz problem, jeżeli masz troskę, to pamiętaj, że to ty musisz przyjść do Boga. On na to czeka. On doskonale zna twój problem. On doskonale zna twój kłopot, on doskonale zna twoją chorobę, twoje zniewolenie, twoje problemy. Ale on czeka na to, co ty chcesz. A więc to ty musisz przyjść do Jezusa Chrystusa. Po drugie, zawsze, kiedy oczekujesz od Boga działania, to chciej wiedzieć, że Bóg czyni to po to, abyś jeszcze bardziej docenił Jego wolę, Jego moc, Jego potęgę i abyś jeszcze bardziej był utwierdzony w tym, że On umarł za to wszystko na krzyżu i masz pewność zbawienia. To jest Jego cel działania w twoim życiu. Nieważne, czy cię uzdrawia, nieważne, czy cię uwalnia, nieważne, czy rozwiązuje twoje problemy. Celem tego jest uświadomienie ci, jak wielki jest Bóg i do kogo należysz. Dalej, kiedy czytam ten fragment Bożego Słowa, to chcę powiedzieć nam, zapomnijmy, że my możemy w jakikolwiek sposób kupić sobie Boże działanie. Nie kupisz sobie Bożego działania, dlatego że Jezus już dawno zapłacił swoją krwią za to działanie. Nie ma możliwości, że kupisz sobie, że swoją pozycją, że swoją, nie wiem, finansami, że swoją inteligencją jesteś w stanie, swoją, nie wiem, chytrością, przechytrzeniem, oczywiście mam to na myśli, że jesteś w stanie sobie kupić Boże działanie. Nie. Nie ma takiej opcji. Jeżeli w twoim życiu pojawiają się problemy, troski, choroby, oczekujesz Bożego działania, to musisz być wyczulony. Czy czasami Bóg nie chce przez kogoś do ciebie coś powiedzieć? Nie traktuj wszystkich jako złych. Nie traktuj wokół siebie wszystkich, jakby oni byli kimś, nie wiem, nagle lepszym od ciebie. Być może oni mają większe problemy jak ty. Być może oni bardziej chorują jak ty. Ale być może Bóg chce ich użyć i przemówić do ciebie. Na ile jesteś gotowy słuchać, co Bóg dzisiaj mówi do ciebie i do mnie, przez innych? Na ile gotowy jesteś dzisiaj słuchać, co Bóg mówi do ciebie przez Pismo Święte? Wiecie, oni w Starym Testamencie, oni nie mieli tego. My dzisiaj to mamy. Jeżeli jesteśmy w trudnych sytuacjach, to chciałbym, abyśmy byli przygotowani na to, że Bóg chce rozwiązać tę sytuację po swojemu. I nie zawsze to będzie zgodne z tym, jak my sobie to wymarzymy czy wykombinujemy. Zdaj się na Boga. Pozwól, aby to On dotknął się ciebie w taki sposób, w jaki On chce. Być może nie zawsze to będzie tak spektakularne. Być może będzie to nieraz bardzo przyziemne, wręcz tak przyziemne, że nie będziesz mógł w to uwierzyć, że właśnie Bóg chce, abyś to czy tamto zrobił. Ale chcę wam powiedzieć, że warto. Dlatego, że być może Bóg chce złamać ciebie i mnie, abyś znowu wrócił do tego punktu, kiedy wierzyłeś, że u Boga jest wszystko możliwe i to On jest jedynym twoim Panem i to On jest twoim zbawieniem i ratunkiem. Wiecie, to, że należysz do Kościoła Zielonoświątkowego, to, że nie wiem, należysz do innego wyznania, to, że jesteś w kraju tak chrześcijańskim jak Polska, tak? To, że Polak był papieżem i tak dalej. Ja chcę wam powiedzieć, to niewiele oznacza. Ważne jest, co ty tutaj w swoim sercu myślisz i które miejsce tam zajmuje Bóg. I chcę wam powiedzieć, że mimo tego, że jesteśmy Polakami, mimo tego, że papież był Polakiem, mimo tego, że przeszliśmy do Kościoła Zielonoświątkowego, gdzie tam się nagle wydawało, że jesteśmy już w lepszym kościele, to chcę wam powiedzieć o jednej rzeczy. Chcę powiedzieć wam, drodzy bracia, drogie siostry, że jako ludzi wierzących bardzo często Jezus musi łamać na nowo. Ja nie mówię tego na podstawie was, chociaż mógłbym, bo mam duży obraz, tak? Mówię to na podstawie własnego życia. Bardzo często Bóg musi łamać mój charakter. I powiem, że cieszę się, że nie spełnia moich życzeń, które do Niego zanoszę w modlitwach. Bo często chciałbym, żeby On tylko spełniał moje życzenia. A Bóg chce mnie używać. Bóg chce ciebie używać. Bóg nie chce spełniać wszystkich twoich zachcianek, bo dobrze wiesz, że gdyby to robił, to nie byłbyś użyteczny w Jego królestwie. Na ile gotowy jesteś, drogi bracie, droga siostro, aby przynieść swój problem i aby Bóg go rozwiązał w taki sposób, że być może będzie musiał złamać twój charakter. Po raz kolejny. Wiecie, to nie jest tak, że jak raz na nowo narodziliśmy się, to już jest alleluja. Boże Słowo mówi, żeby wejść do Królestwa Bożego, my musimy się na nowo narodzić. Ale Boże Słowo też mówi, że musi nastąpić przemienienie umysłu. A to przemienienie umysłu to jest bardzo często łamanie twojego i mojego charakteru. Jeżeli masz problemy i troski, bądź gotowy na to, że Bóg nieraz nie zrobi nic spektakularnego w twoim życiu. Być może nawet nie poczujesz Jego obecności w sposób bezpośredni, a wyślę do ciebie być może kogoś, o kim w ogóle nawet nie myślałeś i pewnie z nim może nawet byś nie chciał rozmawiać. Ale bądź posłuszny. Nie szukaj ludzkich rozwiązań. Ja wiem, że świat podsunie ci fantastyczne propozycje. Po co masz iść do jakiegoś kościoła? Wiecie, rozmawiam nieraz z ludźmi i oni mówią, że właściwie to no oni tam się mogą udać, a ja nieraz mówię, wiesz co, przyjdź, pomodlimy się o ciebie. O nie, to ja się modlę po swojemu, ale teraz właśnie chcę skorzystać z takiej możliwości. I tak korzystają z tych możliwości. I całe życie przepada. Bardzo często umierają w nieszczęściu albo muszą patrzeć na to nieszczęście. Muszą cierpieć z tego tytułu. Tylko dlatego, że uważają, że rzeki w ich królestwie, że możliwości w świeckim królestwie są dużo lepsze od tych możliwości, które daje Bóg. Takie staroświeckie, takie... My dzisiaj jesteśmy tak cywilizowani, że jaka religia, jaki Bóg, jaka Biblia. To brudny Jordan jakiś. Tam 7 razy mam się paplać w tym? Warto jest. Jeżeli Bóg ci powie raz, zrób to raz. Jeżeli Bóg ci powie 7 razy, zrób to 7 razy. A jak Bóg ci powie, zrób to 77 razy, to zrób to 77 razy. Dlaczego? Dlatego, że nikt nie lepiej mnie nie zna jak Pan Bóg. Moja żona mnie doskonale zna, ale ona mnie nie zna lepiej jak mój Bóg. Możemy się znać tutaj z jednymi lepiej, z drugimi gorzej, ale chcę wam powiedzieć i zapewnić was, nikt nie zna was lepiej jak sam Jezus Chrystus. I On wie doskonale, ile razy musisz coś zrobić. Jeden zrobi raz, drugi zrobi 7, a trzeci zrobi: Panie, ile razy ja mam łamać ten Twój charakter i Jemu wybaczać? Ile? 77. Nie przyrównuj się do kogoś. Patrz na swoją sytuację. Nie przyrównuj się do kogoś, bo możesz się przyrównywać i możesz przegrać. Każdy jest inny. I dla każdego Bóg ma inny plan. A kiedy zrobisz to, co Bóg ci każe, to mało tego, że dostaniesz najlepsze, ale oprócz tego po raz kolejny wyznasz swoimi ustami, swoim sercem, że nie ma nikogo większego jak Wszechmogący Bóg, Jezus Chrystus, Duch Święty. Nie zapomnij o wdzięczności. Amen.